Na pewno obie konwencje, a zwłaszcza konwencja Koalicji Obywatelskiej, była skierowana głównie do wewnątrz. Była potwierdzeniem takiego dwubiegunowego podziału, tak jak sobie go wyobraża premier Tusk.
Donald Tusk odsyła Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę polityczną.
Jak najłatwiej zmobilizować aparat PiS-u czy Koalicji Obywatelskiej, no powiedzieć im, walczymy przeciwko PiS-owi, bo jeśli PiS dojdzie z powrotem do władzy, to stanie się to i to.
Tusk i Kaczyński zgadzają się co do jednego. Co do przełomowego charakteru wyborów w 27 roku.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, Michał Danielewski, zastępca redaktor naczelnej portalu polityka.pl i autor tekstu, który znajdą Państwo w tygodniku Silni Razem. O Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Donald Tusk 3 lipca 2021 roku mówił tak. Dzisiaj zło rządzi w Polsce. Wychodzimy na pole, żeby się bić z tym złem. Donald Tusk 25 października 2025 roku mówił tak. Po drugiej stronie jest zło. Dzisiaj się jednoczymy, by obronić Polskę przed tym, co jest złe. I pomyślałam sobie, że premier jest konsekwentny w tej manichejskiej wizji świata.
No tak. Na pewno konwencja Platformy, znaczy Koalicji Obywatelskiej, konwencja zjednoczeniowa Koalicji Obywatelskiej, no była potwierdzeniem takiego dwubiegunowego podziału, tak jak sobie go wyobraża premier Tusk. Nawet w sumie Tusk mówił to w formie reprymendy lekkiej do przynajmniej części działaczy, żeby sobie nie wyobrażali, że ten podział między dobrem a złem, między wschodem a zachodem, gdzie wschód obrazuje PiS, a zachód obrazuje Platforma, że ten podział się jakoś wymazuje albo
wypławia. Że wylądował na śmietniku historii, tak?
Nie, że on cały czas jest w mocy i na nim się powinni wszyscy koncentrować. No więc w sensie politycznym, strategicznym i narracyjnym, no chyba nas to nie dziwi. To znaczy nie oczekiwaliśmy od Donalda Tuska, że raptem pokaże jakieś inne pola sporu. Też pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiać, ale też jest ciekawe, poza tym, jaki spór premier Tusk zarysował grubą kreską, to jakiego nie zarysował, no bo w jego przemówieniu na przykład nie było nic o Konfederacji. To znaczy, to nie
zamilczeć,
był,
to,
nie
był, to też jest metoda.
To nie był pakiet, to znaczy taki, że jest PiS i Konfederacja jako jedna taka skrajnie prawicowa, właśnie mrugająca być może okiem do Rosji, siła niebezpieczna dla Polski. Nie, to był tylko PiS, Jarosław Kaczyński, a Konfederacja była w tym przemówieniu wielkim nieobecnym, co można interpretować dwojako, to znaczy po pierwsze, że właśnie zamilczeć, nie mówić o nich, a z drugiej strony być może można to interpretować jako pewne mrugnięcie okiem do aparatu partyjnego, że wróg jest jeden, a sojusznicy
mogą być różni
na dalszym etapie rozwoju historii.
Jarosław Kaczyński też nie odnosił się do Konfederacji, za to Konfederacja, lider Nowej Nadziei, odnosił się do tego, co wydarzyło się w Katowicach. O tym też za chwilę powiemy, bo nie będziemy się koncentrować wyłącznie na Koalicji Obywatelskiej, tylko na całym wielkim weekendzie i tym pojedynku gigantów. Ale pomyślałam sobie, że obaj, i Tusk, i Kaczyński, zgadzają się co do jednego. Co do przełomowego charakteru wyborów w 27 roku. I pozostając w tej manichejskiej wizji świata, Tusk nam mówi, że wtedy będziemy bronili tego, czy Polska będzie suwerenna, niepodległa i zachowa swój dobrobyt. A Kaczyński mówi tak, a to będzie wybór między opcją, która nas doprowadzi do nieszczęścia, a opcją, która może dać nam sukces, wielki sukces.
Pytanie jest, na ile przetrwa taka narracja dotycząca takiego podziału. Bo wydaje mi się, że ona jest na tym etapie prekampanii wyborczej, bo pewnie możemy w naszym zwariowanym świecie politycznym powiedzieć, że właściwie prawie już jesteśmy na pozycjach startowych do kampanii wyborczej wyborów w 2027 roku. Pytanie, jak wyborcy zniosą tak długi bieg wyborczy.
Zaprawieni w bojach.
Więc na razie obie największe partie wyznaczają właśnie pozycje startowe i zarysowują ten spór tak, jak one sobie wyobrażają, żeby on przez kampanię wyborczą istniał. No bo to gra na korzyść obu dotychczasowych największych hegemonów w polskiej polityce. To znaczy, jeśli Platforma sobie ustawi PiS jako głównego wroga, a PiS Platformę, no to jest nadzieja, że znowu ten podział dwupartyjny będzie napędzał kampanię, a co za tym idzie, będzie napędzał poparcie dla obu największych partii. Więc wydaje mi się, że to jest start, to jest mobilizacja najtwardszej bazy i też mobilizacja aparatu partyjnego z obu stron, który rozumie takie kategorie najlepiej, ponieważ żyje nimi przez ostatnie 20 lat. Więc jak najłatwiej zmobilizować aparat PiS-u czy Koalicji Obywatelskiej, no powiedzieć im, walczymy przeciwko PiS-owi, bo jeśli PiS dojdzie z powrotem do władzy, to stanie się to i to. I odwrotnie, jeśli Tusk, ten straszny Tusk, który chce sprzedać Polskę Niemcom, zachowa władzę, to będziemy w strasznej sytuacji, więc wszyscy musimy się mobilizować, pracować i iść do przodu. Ale czy w momencie, kiedy jest bardzo silna Konfederacja, coraz silniejszy Grzegorz Braun, w związku z tym też emocje społeczne, trochę inne niż te, które próbuje wygenerować Platforma i PiS, są dosyć silne, to czy taka narracja przetrwa? To znaczy, wydaje mi się, że obie strony zakładają, że może nie przetrwać. Więc to jest taka prawda etapu na razie, że idziemy w tę stronę, żeby się pozycjonować tak bipolarnie, a później co się stanie, to zobaczymy. Tym bardziej, że no, oczywiście przewidywanie w polskiej polityce, co się wydarzy za rok albo za dwa lata, jest dosyć karkołomne, więc nie będziemy się bawić w jasnowidzów, gdyż na YouTubie jest duża konkurencja w tej kwestii. No ale z całą pewnością można powiedzieć, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że tą legendarną trzecią siłą w tych wyborach będzie jednak Konfederacja. Z tym, że nie wiemy, jaka to będzie Konfederacja za te rok, półtora, kiedy ta kampania wyborcza naprawdę się nakręci. Czy to będzie bardziej Konfederacja z twarzą Mentzena, czyli taka ultraliberalna gospodarczo, trochę prawicowa światopoglądowo, jak na polskie warunki, ale jednak strawna dla wyborców centrum, to znaczy porzucająca taki nimb radykalizmu i zostawiająca ten radykalizm Braunowi, czy to będzie jednak taka konfederacja bardziej narodowa, skupiona wokół tej części partii, której liderem jest Krzysztof Bosak, bo to też wpłynie moim zdaniem na to, jak się będą pozycjonować te dwie główne siły w naszym
To skoro jesteśmy przy Konfederacji.
Polityce.
Kolektyw analityczny Res Futura podał, że 62% komentarzy negatywnych dotyczących konwencji Prawa i Sprawiedliwości pochodziło z kont Konfederacji i Brauna. My to obserwujemy już od wielu tygodni. Tak jest systemowe działanie Konfederacji. Ostrzał artyleryjski wszystkiego, co Prawo i Sprawiedliwość wpuszcza do mediów społecznościowych. Dobrze im to wychodzi. Prawo i Sprawiedliwość nie robi takich zasięgów, pewnie jakich by sobie życzyło. Tak jak mówiłam, Kaczyński nie odnosił się do Mentzena, za to Mentzen odniósł się do propozycji Prawa i Sprawiedliwości. We wpisie mówił tak, socjalistyczny program PiS i jeszcze ktoś się dziwi, że nie chce mieć nic wspólnego z tym planem ostatecznego zrujnowania naszego państwa. Trzeba było na to zareagować. Reagowali politycy Prawa i Sprawiedliwości, na przykład Mateusz Morawiecki, który mówił, że po prostu analitycy, eksperci mieli puścić wodze fantazji.
Burza
była
mózgów.
Wielka burza mózgów. Ale oczywiście to nie jest program Prawa i Sprawiedliwości. My wiemy, że nie jest, bo wiemy, co prezes PiS-u zrobi teraz z tymi propozycjami. Będzie je bardzo wnikliwie badał i potem rzeczywiście coś się z tego wyłoni przed kampanią wyborczą 27 roku. Natomiast Donald Tusk też zabrał głos na temat relacji między Kaczyńskim i Mentzenem i stwierdził, że Kaczyński musiał się w trakcie tej konwencji podlizywać Mentzenowi i pojawiła się taka schadenfreude. Przykro było patrzeć na ten upadek, mówił premier, szef polskiego rządu.
No tak, takich uwag w stosunku do Kaczyńskiego ze strony Tuska było sporo, bo też podczas tego głównego przemówienia na konwencji...
Stypa polityczna.
Tusk mówił, że się staruszkowi coś pomieszało, odnosząc się do rzeczywiście dość karkołomnej tezy pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości, że już nie tylko Niemcy chcą nam zabrać państwo, ale również Francja jest w tym sojuszu, więc jest taki...
Przy czym dodajmy, że Kaczyński nie wie, dlaczego tak jest, ale wie, że tak jest.
Tak, to bardzo w ogóle, nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. To jest, uważam, zdanie bardzo dobrze definiujące polską politykę w ogóle, a program i opowieść Prawa i Sprawiedliwości w szczególności. No tak, no to jest trochę Sławomir Mentzen.
Jego duch się unosił.
To jest najlepszy dowód
na to. I nad Warszawą, i nad Katowicami.
To jest najlepszy dowód na to, że jednak Sławomir Mentzen organizuje w tej chwili myślenie polityczne, znaczy Mentzen, no Konfederacja po prostu, organizuje myślenie polityczne dwóch największych partii, co jest jej na pewno bardzo dużym sukcesem. No, tak naprawdę, gdybyśmy wzięli dla wyborów parlamentarnych taki oto benchmark, który się nazywa pierwsza tura wyborów prezydenckich, tych, które były w 2025 roku, no to jest de facto katastrofa dla obu dużych partii, bo to z fazy takiej hegemonicznej, gdyby chciały rządzić Platforma dalej, Koalicja Obywatelska, przepraszam, musimy się wszyscy przyzwyczaić. Gdyby Koalicja Obywatelska i PiS albo chciały dalej rządzić, albo przejąć władzę, no musiałyby iść na daleko idące ustępstwa wobec Konfederacji, to znaczy no nie występowałyby wobec niej z pozycji siły, ponieważ Konfederacja, obie by miały, PiS i Koalicja Obywatelska miałaby około 30%, Konfederacja powiedzmy miałaby około 15% i ma cały czas czas. Znaczy Konfederacja nie musi wcale w 2027 roku zawierać koalicji rządowej. Może czekać na oferty z obu stron, żeby na przykład poprzeć rząd mniejszościowy albo PiSu, albo Platformy. No jest to bardzo niekomfortowa sytuacja dla obu liderów, dwóch największych partii, którzy raczej nie są przyzwyczajeni do tego rodzaju układów. Chociaż tu trzeba powiedzieć, że Donald Tusk po ostatnich dwóch latach i koalicji rządowej jest być może bardziej przyzwyczajony do jakiegoś grania z partnerami i próby jednak realizowania przynajmniej części ich postulatów, czy jakiegoś dialogu z nimi. Natomiast Kaczyński, no, to jest dla niego zupełnie nowa sytuacja. Odkąd pożarł samoobronę i LPR, to nie był w takiej sytuacji,
był hegemonem,
że to jest jakaś trzecia siła jakoś tam prawicowa, która nie dość, że podbiera mu tematy, nie dość, że go krytykuje, no to jeszcze podbiera mu duże części elektoratu. Więc zresztą nerwowość Kaczyńskiego w tym stosunku do Konfederacji, takie szamotanie się narracyjne, to znaczy próba ataku i odbicia jakiejś części wyborców, no jest dosyć desperacka. W takim sensie, że trudno sobie wyobrazić, żeby PiS jakimś sposobem wrócił do takich odsetków poparcia wśród osób do 40-50 lat, jakie miał jeszcze 5 lat temu. Wydaje się, że Konfederacja w tej części elektoratu jest już tak mocno osadzona, że no to jest
że
trochę,
wyborcy nie odda.
To jest trochę szturm z motyką na słońce w tej chwili ze strony PiSu.
A jest jeszcze problem z Braunem, bo to jest ten upływ krwi starszej religijnej do korony Brauna, który ma w ostatnim sondażu CBOS niemal 60-procentowe poparcie. W tygodniku sieci czytałam wczoraj tekst poświęcony Braunowi, który kończył się następującą puentą, że silny antyamerykanizm i prorosyjskość Brauna wyklucza ten pakt Kaczyński-Braun, ale no na razie wyklucza ten pakt.
Na
tak?
razie wyklucza.
Co się zdarzy?
Na pewno wyklucza do momentu, tu bym jednak postawił pewne pieniądze na stabilność Jarosława Kaczyńskiego w tej kwestii, na pewno wyklucza do momentu, dopóki trwa wojna w Ukrainie. To znaczy do tego momentu nie wydaje mi się szczególnie realne, żeby ktokolwiek z takich mainstreamowych partii chciał wchodzić w sojusz z Braunem.
Będzie kordon sanitarny.
Ale, tak, ale jeśli będzie jakiś rodzaj w Ukrainie, jeśli ta wojna w taki lub inny sposób się zakończy lub wejdzie w taką fazę pauzy, to po pierwsze, trochę się zmieni taka sytuacja geopolityczna, w sensie narracyjnym, bo niekoniecznie realnym. Ten Braun wtedy ze wszystkimi swoimi poglądami stanie się mniej groźny, a bardziej folklorystyczny. I wtedy nie wykluczałbym, że PiS być może będzie próbował się jakoś tam z nim układać, ale też jest pytanie o to, to jest właśnie to pytanie o przewidywanie przyszłości i o tym, jak to może być zgubne w polskiej polityce, no bo te warunki zewnętrzne będą wpływać na politykę. No, teraz Brauna, wojna w Ukrainie i strach przed zaangażowaniem się Polski w wojnę na Ukrainie, no on go napędza. To było widać w wyborach prezydenckich, widać było w poparciu takim punktowym na ścianie wschodniej, gdzie Braun był bardzo silny. No to jest, można domniemywać, bo nie znamy motywacji, nie zbadaliśmy motywacji tych wyborców, no ale można domniemywać, że to jest w dużym stopniu właśnie strach przed wojną, czy większym zaangażowaniem Polski w wojnę w Ukrainie. Jeśli ten strach jakoś minie, bo wojna się w ten czy inny sposób skończy, to Braun też straci trochę swoje paliwo. I potem powstanie następne strategiczne pytanie, to znaczy, że jeśli Braun będzie tracił energię, to czy przejmie ją Konfederacja, czy jednak właśnie ten starszy elektorat ze ściany wschodniej być może jednak wróci do domu,
do Jarosława Kaczyńskiego. Zauważyłam w ten weekend taki kolejny odcinek serialu Donald Tusk odsyła Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę polityczną, bo mówił o tej stypie politycznej, mówił, że staruszkowi coś się pomieszało i chrzani. Chociaż z drugiej strony ciąg dalszy tej wypowiedzi wskazywał na to, że Tusk Kaczyńskiego nie bagatelizuje, bo mówi, że to naprawdę poważny spór, gra bardzo na serio polityczna. W podcaście wojewódzki Kędzierski mówił, że Jarosław Kaczyński jest out. Tuż po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego i ta płyta była grana już wielokrotnie, wskazywał, że to Karol Nawrocki przejął teraz rząd dusz na prawicy. No i że rozumie tę nerwowość Jarosława Kaczyńskiego, bo jest w bardzo trudnej sytuacji. Jarosław Kaczyński Tusk mu nie zazdrości. Co sobie po tej operacji Tusk obiecuje?
Myślę, że to jest trochę odtwarzanie starych piosenek przez Donalda Tuska. Jak sięgniemy głębiej w przeszłość, to przypomnimy sobie podobne zabiegi, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński, a prezydentem był Lech Kaczyński. Czy później, kiedy Tusk był premierem, Lech Kaczyński prezydentem, Jarosław Kaczyński szefem największej partii opozycyjnej. No to również pamiętamy te zdjęcia ze spotkań w dobrej atmosferze z Lechem Kaczyńskim, opowieści o tym, jak panowie sobie pili wino w Sopocie i miło sobie dyskutowali o ważnych sprawach dla Polski i świata. Miło się dyskutowało Tuskowi z Lechem w przeciwieństwie do dyskusji z Jarosławem, więc taki rodzaj dwubiegunowości na prawicy i graniem tym, że jest dobry policjant, czyli Karol Nawrocki, młody, silny i przejmujący ten rząd dusz, z którym jakoś być może można się dogadać w jakichś kwestiach jako z liderem obozu prawicowego, i ten odchodzący powoli na emeryturę i spychany na margines Jarosław Kaczyński z drugiej strony. No to jest trochę stara śpiewka i stary zabieg Donalda Tuska, żeby wbić klin w ten obóz Prawa i Sprawiedliwości. No jest to retorycznie trochę zabawne, ale nie sądzę, żeby było przynajmniej na krótką metę skuteczne, bo tak naprawdę to Karol Nawrocki musi mieć najpierw jakiś plan polityczny, którego póki co nie widać. No na razie bliski współpracownik Nawrockiego.
I na panelu poświęconym prezydenturze Nawrockiego o tym planie też nie usłyszeliśmy.
No raczej to był, gdyby traktować to poważnie, no to raczej było jeszcze większe zszycie się Karola Nawrockiego i jego otoczenia z PiS-em. No w końcu jego chyba najbliższy współpracownik, czyli Paweł Szefernaker, tam brylował na tych panelach na konwencji PiS-u w Katowicach. Jako gwiazda w zasadzie, ten kingmaker, człowiek, który sprawił, że Nawrocki
stworzył
jest...
Stworzył Karola.
Stworzył człowiek, który stworzył Karola. Być może doczekamy się kiedyś takiego
na
filmu.
Na poznańskim kongresie Paweł Szefernaker w poniedziałek opowiadał, jak też ta kreacja wyglądała i przebiegała, jaki był ten precyzyjny plan na kampanię, bez oglądania się na presję zewnętrzną.
Trzeba mu przyznać, że był. No to znaczy, myślę, że nie wolno odbierać panu Szefernakerowi
sukcesu
i tego, że jest bardzo sprawnym strategiem politycznym. Skoro wygrał wybory kandydatowi, któremu nikt nie dawał kilka miesięcy wcześniej właściwie większych szans.
I który miał wiele trupów w szafie.
I miał wiele trupów w szafie, nawet bardzo wiele. No to laury mu się na pewno należą. Ale tak czy owak, no to jest cały czas środowisko PiS-u. To znaczy Nawrocki nic nie zrobił takiego, co pozwoliłoby nam przypuszczać, że próbuje jakoś grać szerzej. To są jakieś drobne gesty w stronę Konfederacji, jakieś znaki, że być może
on ma jeszcze
tutaj
czas.
Nawrocki będzie patronem jakiegoś paktu senackiego między Konfederacją i PiS-em i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest jeszcze, to są bardzo drobne znaki i tak naprawdę nie wiemy, w jakim duchu ta prezydentura Nawrockiego będzie przebiegała. A pewnie Donald Tusk ma nadzieję, jeśli zostawimy na bok same retoryczne fajerwerki tego rozróżnienia Nawrocki, silny, młody, okej, Kaczyński, stary, brzydki na emeryturę, no to pewnie pewną kalkulacją Tuska jest to, że rzeczywiście Nawrocki zacznie się rozpychać na prawicy. Bo jeśli zacznie się rozpychać, no to oczywiście stworzy to konieczność kontry ze strony Jarosława Kaczyńskiego, a to oznacza jakiś rodzaj konfliktu, a to oznacza zysk dla Koalicji Obywatelskiej.
Jako widz obu tych konwencji zastanawiałam się przez weekend, dla kogo one tak naprawdę są. Czy one są przede wszystkim do wewnątrz, czy one jednak miały jakoś zewnętrznie rezonować i jakie cele sobie stawiano. Bo kiedy oczywiście spojrzymy na oglądalność paneli, zarówno tych niedzielnych już Koalicji Obywatelskiej, jak oglądałam rozmowę, w której uczestniczył między innymi minister Domański czy profesor Piątkowski, to było chyba 11 oglądających.
Była pani redaktor w bardzo elitarnym gronie.
Tak, a jak śledziłam w sobotę czy w piątek panele PiS-u, to grono było jeszcze bardziej elitarne, bo były panele, które miały 5 widzów, 7, tak?
Więc... Wspaniale, to znaczy jakby ten panel się toczył w domu.
Tak. Kiedyś mawiano, że są takie partie, które mieszczą się w sejmowej windzie, do sejmowej windy, do tej starego typu mieściły się 3 osoby pod warunkiem, że wszystkie wciągnęły brzuchy. Tak, i przestały oddychać. No tak, ale to nie była treść, którą by ludzie masowo śledzili. Oczywiście pewne rzeczy się przebijały. Wiemy dzięki Res Futurze, że były zasięgi. Wiemy też, że nie było entuzjazmu. Ale gorzej, jeżeli chodzi o wizerunek, wypadł PiS, ponieważ treści sprzedawane na konwencji katowickiej były postrzegane jako rodzaj zagrożenia. Natomiast to, co zaoferowała Platforma, było uważane za PR. Bez żadnej konkretnej treści, czyli takie puste obietnice, a jednak zagrożenie kontra czysty PR, no to jednak zagrożenie nieco gorzej.
No tak, na pewno obie konwencje, a zwłaszcza konwencja Koalicji Obywatelskiej była skierowana głównie do wewnątrz, to znaczy dla mobilizacji aparatu partyjnego, dla pokazania, że się jednoczymy, że jest szansa na wygraną, że zobaczcie, poprawiły nam się sondaże, idziemy do przodu, macie pracować, nie macie prawa do pesymizmu, jak mówił Donald Tusk na tej konwencji. No, wydaje mi się, że w ogóle Tusk potraktował tę konwencję jako taki rodzaj sesji terapeutycznej dla członków Koalicji Obywatelskiej.
Niech się nikt nie uśmiecha pod nosem, kiedy kochany przewodniczący będzie mówił, że wygramy wybory w 27 roku.
Dokładnie. No to był całkiem zgrabny bon mot. Po pogrzebie związanym z przegraną Rafała Trzaskowskiego, po stypie w sumie 15 października, gdzie rocznica wyborów z 2023 roku no, upłynęła jednak w takim sosie medialnej krytyki, pretensji, generalnie takiej ogólnej smuty, no to było pokazanie, że hej, zostawmy to, jak odwołując się do klasycznej kategorii, odkreślmy przeszłość grubą linią i idźmy do przodu, bo zobaczcie, tutaj mamy szansę, tutaj mamy atuty, a jeszcze jest bardzo groźny przeciwnik, więc nie można się demobilizować. Temu służyło połączenie, bo to myślę, że też wewnętrznie jednak dobrze służy psychice znów aparatu partyjnego, że okej, jednoczymy się, wiemy, że jest jeszcze silniejszy przywódca niż był wcześniej. Notabene wydaje mi się, że ta konwencja to jest widomy znak, że te opowieści o tym, że być może Tusk przed wyborami zrezygnuje z bycia premierem i odda na przykład tekę prezesa Rady Ministrów Sikorskiemu, no to są raczej opowieści z mchu i paproci. Tak się po prostu nie wydarzy. Koalicja Obywatelska ma jednego lidera, jednego przywódcę, jedną osobę, która organizuje cały i polityczny, i mentalny,
i strategiczny. I testowała już wersję bez niego.
I strategiczne otoczenie tej partii. No po prostu Tusk będzie szefem KO i premierem aż do wyborów i tak ta koalicja do tych wyborów pójdzie. No i wydaje mi się, że ta sesja terapeutyczna odniosła skutek. To znaczy to był hasło Tuska, to była wiara, nadzieja, walka. I sądząc po reakcjach sali i też po komentarzach później polityków Koalicji Obywatelskiej, to było skuteczne. Plus to jest też perspektywa na jakiś szerszy plan polityczny, to znaczy jednocząca się Koalicja Obywatelska w jedną partię, no to jest oczyszczenie przedpola dla ewentualnych rozmów z kolejnymi partnerami, żeby na przykład stworzyć większą, dużą albo w ogóle jedną listę partii tworzących rząd przed wyborami parlamentarnymi. PiS też chciał pokazać do wewnątrz, że jest gotowy, że się przygotowuje, że ma mnóstwo pomysłów, że nie trzeba wpadać w jakąś taką depresję, że mam stagnację w sondażach, no bo zobaczcie, a może tutaj bon mieszkaniowy w wysokości 100 tysięcy, a może dochód gwarantowany, skrzymy się od pomysłów po prostu. Tylko że
Potem będzie się wszystko wykuwać w rozmowie z Polakami.
Tylko Jarosław Kaczyński zrobił coś takiego, co czasami jest niewytłumaczalne. Trochę jakby w nim cały czas tkwił taki mały łobuz z dzieciństwa. Znaczy ktoś mówi Jarosławowi Kaczyńskiemu, no tego to na pewno nie zrobisz, prezesie. A mówi, ale jak to nie zrobię? Tutaj daj mi telefon, dzwonimy do Jacka Kurskiego, żeby przyjechał na panel o mediach. Proszę bardzo, dlaczego nie? No i no bo to jest niewytłumaczalne. Ma być jakieś nowe otwarcie merytoryczne i zaprasza się Jacka Kurskiego,
żeby opadał. Który wiadomo, że się przebije.
Że wiadomo, że się przebije, że wszyscy będą o tym mówić. No i to nie jest, dalibóg, postać, która by nawet ten umiarkowany elektorat Prawa i Sprawiedliwości napawała jakimś niezwykłym entuzjazmem i chęcią do działania.
Kurszczyzna, nie kojarzy się dobrze.
Czy popierania PiSu. Więc w tym sensie to jest to pokaz woli prezesa Kaczyńskiego, że jak chce, to wprowadzi konia na konwencję albo na panel i ten koń będzie tam występował i okej, wszyscy muszą się temu podporządkować. No ale w takim sensie przekazu z tej konwencji, no był to, wydaje mi się, jednak błąd. To znaczy mogłaby być to konwencja niezbyt rezonująca w opinii publicznej, raczej skierowana do wewnątrz, ale pokazująca jakąś merytoryczną siłę Prawa i Sprawiedliwości i już. A tymczasem zrobiła się z tego konwencja, gdzie stare twarze PiSu, za którym ciągną się afery albo działania bardzo, bardzo kontrowersyjne w dość wrażliwych sferach, jak na przykład media publiczne, to właściwie zabrały całą uwagę tej konwencji. Więc w tym sensie wydaje mi się, że KO ten pojedynek wygrała, chociaż rzeczywiście nie będzie miało to zwycięstwo w jeden weekend, nie będzie miało wielkiego znaczenia, a ile trwa rezonowanie takich konwencji, no to pokazują ostatnie dni. No, w poniedziałek wybuchła afera CPK.
Z Robertem Telusem.
Konrad Berkowicz udał się do IKEA i cała uwaga medialna rozproszyła się po innych tematach.
To ja jeszcze o dwie opowieści chciałabym cię zapytać. Kaczyński ma opowieść o zagrożeniu, co za niespodzianka, o tym za chwilę. Ale jakoś wypowiedzi Donalda Tuska, działania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trochę układają się w ostatnim czasie w pewną całość opowieści o przyszłości. Mam takie wrażenie, że najkrócej tę opowieść można byłoby streścić, cytując fragment z konferencji szefa rządu w niedzielę właśnie w Centrum Nauki Kopernik, bo mówił tak. Rozmawiamy o tym, jak budować złotą dekadę Polski, w którą nie tylko ja wierzę. Możemy wyżej, szybciej, dalej. Rozmawiamy o przyszłości, ale nie z głową w chmurach, ale spoglądając w niebo. Dziś zapadła decyzja, że w Polsce powstanie Centrum Operacji Satelitarnych. Naprawdę ekscytuje mnie ta wyprawa w polską przyszłość. Do profesor Piątkowski też mówił podczas tego panelu z Andrzejem Domańskim, że Polacy muszą zacząć marzyć. Też mówi o złotym okresie Polski i tak, skojarzenia z Donaldem Trumpem są uprawnione, bo Donald Trump mówi o złotym wieku. Donald Tusk mówi, że stać nas na wielkość, że Polska może być wielka. Jak jeszcze do tego wszystkiego doczytałam na Igrzyskach Wolności raport Fundacji PZU o marzeniach Polaków i o tym, że powinniśmy marzyć, to pomyślałam sobie, no tak, jesteśmy w domu, to ma być taka opowieść aspiracyjno-godnościowa. I tak, to będzie nawiązywać do tego, co zaczął PiS, tak? Czyli te wielkie projekty, które miały budować naszą dumę z rozwoju Polski, Przekop Mierzei Wiślanej, CPK. Potem rząd był zaskoczony, że tak wielkie jest poparcie dla tego projektu. Chciał się z niego wycofać, a potem ostatecznie po zmianach ten projekt kontynuuje. Więc to jest moim zdaniem pomysł i on będzie się teraz tylko rozrastał na drugą połowę kadencji.
No tak, wszyscy ci komentatorzy i publicyści, którzy wzywali właśnie Platformę do wielkich projektów aspiracyjnych, rozwojowych, żeby...
Powinni być ukontentowani.
Żeby nie myśleć w mikroskali, tylko właśnie w makroskali, marzyć, bo Polskę stać na to, żeby marzyć, no powinni
bez
być...
Bez mikromanii, jak mówi Kaczyński.
No więc okazuje się, że będzie bez mikromanii i to trochę też jest zaprzeczenie takiej, wydaje mi się, naturalnej postawy Donalda Tuska, którą dobrze definiuje słynny bon mot o wizjach i o tym, że jeśli ktoś ma wielkie wizje, to powinien udać się do lekarza. No więc teraz w cudzysłowie zachorował na wielkie wizje Donald Tusk. No to jest wyjście do przodu, to znaczy to jest trochę pokazanie horyzontu, kiedy pod nogami leży dużo kamieni, śmieci, rząd się potyka, to jest trochę powiedzenie, dobrze, tutaj może...
Ale my patrzymy w gwiazdy.
My patrzymy dalej. Tam jest nasz horyzont i tam dążymy. Tu się oczywiście potykamy, wszystko się może zdarzyć, taka jest proza życia, natomiast nie możemy spuszczać z oku naszego wielkiego celu. No, jak to się zestarzeje, zobaczymy, tak? To znaczy w takim sensie, że na przykład debata nad budżetem, która teraz właśnie trwa, pokazuje trochę niebezpieczeństwa, które czyhają na takie prorozwojowe i wizjonerskie plany. To znaczy, no, że jeśli nauczyciele protestują, jeśli pracownicy ochrony zdrowia protestują, jeśli naukowcy coraz częściej mówią, że właściwie ten rząd głodzi naukę i przeznacza bardzo małe środki na nią, no to są takie rzeczy, które jednak upuszczają trochę powietrza z tego balona wielkich makrowizyjnych projektów, które proponuje Donald Tusk. I teraz pytanie, co przeważy w takiej narracyjnym elemencie tego wszystkiego. I ciągle ja bym wracał do tego, że przeważą nastroje społeczne. To znaczy, jeśli będzie tak, na co są jakieś widoki, w takim sensie, że poprawiają się trochę nastroje konsumenckie, tak naprawdę jakby w tych badaniach CBOS-u zobaczyć wskaźniki dotyczące samooceny sytuacji materialnej badanych, to ona jest dobra, właściwie Polacy są optymistami, mimo że źle oceniają rząd. I być może jeśli te nastroje będą się poprawiać, nie gwałtownie, ale trochę, to zmieni się też atmosfera. No i wtedy raptem te wielkie projekty, tak jak za PiS-u, znaczy PiS...
Staną się atrakcyjne.
PiS mimo swoich realizacji wielkich obietnic 500 plus na czele w pierwszych latach rządu, to aż do 2017 roku miał wielkie kłopoty. To znaczy w takim sensie i Nowoczesna wtedy, i Platforma, gdyby podzielić ich poparcie na mandaty, to pewnie mogłyby rządzić. I raptem wraz z poprawą sytuacji gospodarczej, z poprawą nastrojów społecznych po 2017 roku, w 2018, po tych wielkich protestach społecznych w sprawie Sądu Najwyższego i wetach do dwóch ustaw Dudy, kiedy takie napięcie społeczne trochę opadło i raptem ludzie zaczęli patrzeć optymistycznie w przyszłość, no i poparcie dla PiS-u z tych 30%, które trwało od wyborów w 2015, no wystrzeliło na ponad 40%, trochę niespodziewanie. Więc wcale bym nie wykluczał, że jeśli te nastroje będą się poprawiać, jeśli nie będzie jakiegoś kryzysu
światowego. To ta narracja trafi w swój moment po prostu.
Tak, tak, dokładnie tak. To znaczy te puzzle i klocki doskonale się dopasują do społecznych oczekiwań. Bo na razie jeszcze moim zdaniem nie pasują. To znaczy te nastroje są zbyt pesymistyczne, ludzie są zbyt skupieni na tym, co
my
tu i teraz.
My jesteśmy przy ziemi, a nie przy tych gwiazdach, tak?
Ale nie jest wykluczone, że do tych gwiazd nastroje pofruną. Zobaczymy. Tym bardziej, że afera CPK, która wybuchła w ostatnich dniach, jednak odbiera tlen i odbiera taką prawomocność narracji rozwojowej PiS-owi. To znaczy, to był właściwie w narracji PiS-u, to był główne zadanie ich rządów. My zbudujemy centralny port komunikacyjny, to będzie pomnik naszej wizji, pomnik wielkości Polski pod rządami PiS-u, rozwoju i przyszłej prosperity Polski i Polaków. No tymczasem to się wali w gruzy, ponieważ CPK i projekt CPK w wersji PiS-u będzie się od tej pory kojarzył z przekrętem
działką.
Na działce, no co odbiera po prostu prawomocność tej opowieści o rozwoju Polski za rządów PiS-u. Więc przejęcie tego przez Platformę może się udać w tym kontekście.
Zwróciłam uwagę na taki dwugłos. Z jednej strony wszyscy żyli działką i aferą, z drugiej strony na wspomnianym poznańskim kongresie gospodarczym występował Karol Nawrocki. Oczywiście o czym było? CPK, bo prezydent mówił, potrzebujemy prezydenta, który będzie także budził polską przedsiębiorczość, wielką ideą. Taką wielką ideą jest CPK, mamy wielką aferę, tak? Działka kupiona za 23 miliony może być warta około 400. No to rzeczywiście jest bardzo dobry interes.
Bardzo dobry. A kto ubije na tym interes polityczny, to się jednak zobaczy, bo to, co mówił Nawrocki, też z powrotem sprowadza nas do Konfederacji. To znaczy jednak w takim mówieniu o rozwoju różnych dużych projektach, Konfederacja mimo tego, że uważa, że państwo powinno być bardzo małe, no ale spójność programu Konfederacji to nie jest jego najbardziej dystynktywna cecha. Więc na pewno Konfederacja będzie próbowała być bardziej wiarygodną siłą polityczną, niż jeśli chodzi o te projekty rozwojowe. To znaczy Konfederacja będzie mówić, PiS kradł, sprzedawał działki, Platforma już pokazała, co potrafi, kiedy rządziła przez 8 lat, nic z tego nie wyszło, to tylko gadanina. Czas postawić na młodych, energicznych, nowych, którzy rzeczywiście tego dokonają. Więc w tym sensie być może paradoksalnie trochę, to nie PiS będzie konkurentem Platformy w bitwie o wiarygodność opowieści o wielkim rozwoju, wielkich projektach, ale właśnie Konfederacja.
I na koniec jeszcze krótko, bo trochę już o tym mówiliśmy, ta opowieść o zagrożeniu Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze raz ten cytat. Niemcy chcą nam zabrać państwo, Francuzi razem z nimi. Nie wiem dlaczego, ale tak, biurokracja europejska pali się aż do tego, co ten biedny Paryż zawinił, że do odwiecznych wrogów Berlina i Brukseli Jarosław Kaczyński też przypiął Paryż. Tego nie wiemy i nie wie tego sam Jarosław Kaczyński. Ale czy naprawdę wierzy, że Polacy zaczną upatrywać zagrożenia w Paryżu, a nie w Moskwie?
Myślę, że prezesa Kaczyńskiego po prostu poniosło. Znaczy być może w to rzeczywiście wierzy, no, że ta oś Berlin-Paryż.
No, może ci Francuzi tak wyskoczyli, tak?
Rządzi Brukselą, a Bruksela chce nam zabrać podmiotowość, niepodległość. No więc narzuca się sojusz niemiecko-francuski, który dybie na Polskę. Ale nie wiem, czy to sobie Jarosław Kaczyński przygotował. Raczej wydaje mi się, że poniosła go werwa przemówienia i własnych skojarzeń. No nie, no to jest... Kaczyński to mówił, mówi i będzie mówił. Niekoniecznie o Francji, ale o zagrożeniu polskiej niepodległości przez projekt Unii Europejskiej, tak jak on teraz wygląda, a ten projekt jest kierowany przez Niemcy. I to na pewno będzie PiS powtarzał, co jest racjonalne, jeśli oderwiemy się od absurdu tej tezy. To jest racjonalne w takim sensie, o którym już mówiliśmy. Są wyborcy Grzegorza Brauna, którzy instynktownie sympatyzują z takim komunikatem, on dobrze rezonuje w ich takim krajobrazie światopoglądowym. A więc to, że Kaczyński stara się być takim trochę antyunijnym radykałem, chociaż cały czas podkreśla, że w Unii powinniśmy być, to jest politycznie logiczne, to znaczy on nie może wywiesić białej flagi przed Braunem i raptem mówić rzeczy innych.
Albo unijną flagę postawić obok siebie.
Ojciec Rydzyk myślę, że musiałby ją najpierw poświęcić, żeby unijna flaga się pojawiła na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. No, tak czy owak, gdyby Kaczyński przestał to mówić raptem, po tylu latach prowadzenia dosyć konsekwentnego takiej opowieści, to część wyborców też mogłaby to odebrać jako kapitulację. Kaczyński przestający mówić o zagrożeniu Niemiec i Unii Europejskiej oznacza automatycznie, że całą tą narrację i całą tą przestrzeń zabiera Grzegorz Braun. No więc musimy się przyzwyczaić, że Kaczyński o tym
mówić, że ta płyta będzie grana.
I pewnie wraz z rozwojem sytuacji politycznej być może będzie mówił o tym nawet jeszcze bardziej radykalnie niż teraz.
Michał Danielewski, polityka.pl, autor tekstu Silni Razem o zjednoczeniu Koalicji Obywatelskiej. Bardzo ci dziękuję za
rozmowę.
Dziękuję bardzo. Podcast Temat Tygodnia dobiega końca. Ja oczywiście zapraszam państwa za tydzień. Nie wszystkich naszych odcinków mogą państwo posłuchać na stronie polityka.pl w zakładce podcasty, ale też jesteśmy na YouTubie, Apple Podcast, Spotify, tam też państwo nas znajdą. Zachęcamy do subskrybowania, obserwowania, komentowania i do zobaczenia, do usłyszenia.